Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Jozue zestarzał się już i posunął w latach. Pan odezwał się do Jozuego: posunąłeś się w latach, a czeka jeszcze duża część kraju do przejęcia w dziedziczne posiadanie. Rozdaj ten kraj Izraelowi przez losowanie, tak jak ci nakazałem. Siostry i bracia, miłośnicy Bożego Słowa, rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie od słów Boga, które kieruje Pan Wszechmogący do Jozuego na początku 13 rozdziału Księgi. Jako wytrawni miłośnicy Bożego Słowa, wiecie doskonale, że Księga Jozuego posiada 24 rozdziały. Dlaczego więc w połowie Księgi pojawia się wzmianka o podeszłym wieku Jozuego? A co ważniejsze, Bóg stwierdza, że przecież wyznaczone zadanie dla Jozuego nie zostało jeszcze wykonane. We wcześniejszym 12 rozdziale czytaliśmy o wielu, wielu królach, którzy zostali pokonani, których miasta zostały obłożone klątwą, których ziemie stały się dziedzictwem synów Izraela, poszczególnych pokoleń Jakuba, które wyszły z niewoli egipskiej. Prawda teologiczna, ukrywająca się za tym faktem, jest bardzo prosta. Człowiek nie jest w stanie sam wykonać całego dzieła, do którego został wezwany, powołany, które odkrył, które rozpoznał. My naprawdę potrzebujemy Bożej łaski. Ludzkie siły nie wystarczą. A ponieważ mamy wrodzoną skłonność do zapominania, Bóg z miłosierdziem odzywa się do Jozuego i przypomina mu stan faktyczny. Pozwala mu prawdziwie spojrzeć na całą rzeczywistość i pokazuje, to on jest panem tej ziemi. On jest panem całej ziemi. Dlatego wskazanie w pierwszych wersetach 13 rozdziału konkretnych krain i konkretnych narodów zamieszkujących owe ziemie stawia Jozuego w prawdzie. Nie udało się dokonać tego wszystkiego, do czego zostałeś wybrany. Ale nie martw się tym. Uczynię to, co postanowiłem. Ty natomiast rozdaj to, co rozpoznajesz, to, co zostało ci dane w taki sposób, w jaki ci nakazałem. Pamiętaj i przypominaj, że to, co masz, nie jest twoją własnością, ale zostało ci ofiarowane. Co ciekawe, aby Jozue pamiętał, że to nie od niego rozpoczęło się wyzwolenie i obdarowanie, prawie 3/4 objętości 13 rozdziału Księgi Jozuego zajmują teksty odnoszące się do Mojżesza, bo to on z woli Boga przekazał konkretne ziemie pokoleniu Rubena, Gada i połowie plemienia Manassesa. Co prawda Jozue wcale nie aspiruje do miana człowieka, od którego wszystko się zaczęło. Ale autor księgi stosuje ten zabieg bardzo celowo, mając na względzie sobie współczesnych czytelników tego słowa, ludzi, którzy czekają na kogoś, kto ich wyzwoli, kto ich poprowadzi, kto sprawi, że te dawne cuda na nowo zaistnieją. Więc w swoisty sposób, ubiegając niebezpieczeństwo popadnięcia w pychę kogoś, komu Bóg zleci to zadanie, autor księgi wyraźnie pokazuje, że to, co robi człowiek, to w jaki sposób człowiek odkrywa Boże zamysły, jaką wrażliwością charakteryzuje się serce człowieka na Boże poruszenia, to właśnie buduje właściwe relacje i pokazuje właściwą, odpowiednią hierarchię. Wszystko otrzymaliśmy od Boga dzięki ludziom, którzy rozpoznali Boże pomysły, Boże pragnienia. Potrzebujemy takich ludzi, by się nie pogubić, by nie zapomnieć o Bogu, by nie pogrążyć się w chaosie własnych emocji, uczuć, pragnień, idei, tęsknot, by nie dać się oszukać, by nie zmarnować daru. Stąd też bardzo wyraźny akcent postawiony na fakt, że pokolenie Lewiego nie będzie miał ona własność żadnej ziemi, ale otrzyma miasta, bo dziedzictwem tego pokolenia jest Bóg. Pozostali potomkowie Jakuba mają żyć w konkretnych granicach. To słowo ma również niezwykle istotne znaczenie. Granice określają pewną przestrzeń, powodują swoiste ograniczenia, zatrzymują niepohamowane pragnienie, by zdobyć więcej i więcej i więcej. A przecież, jak dobrze wiemy, apetyt potrafi rosnąć nieproporcjonalnie do ilości spożywanych pokarmów. Granice pozwalają na rozwój, zobowiązują i motywują do zadbania o to, co znajduje się w granicach posiadania. O dbałość, o pomnażanie prowokują do troski, do mierzenia się z codziennymi trudnościami. Granice pomagają w rozwijaniu cnoty wstrzemięźliwości, powstrzymania się, przeciwdziałają pokusie ulegania afektom, dają szansę kontroli nad niekontrolowaną rządzą, uczą cnoty określanej hebrajskim terminem afek, czyli powstrzymania, zatrzymania się. A to przecież i w dzisiejszych czasach, w naszym współczesnym świecie, umiejętność na wagę złota. Wróćmy jednak do tekstu biblijnego. Na początku prawie sześciorozdziałowej sekcji Księgi Jozuego, między 14 a 19 rozdziałem, która traktuje o przydzieleniu ziemi po zachodniej stronie Jordanu, pojawia się wzmianka o Kalebie, człowieku, który, tak jak Jozue, jest jednym z bardzo ważnych ludzi, należącym do klanu zasymilowanego z plemieniem Judy i jako przedstawiciel tego plemienia zostaje wysłany przez Mojżesza w celu rozpoznania terenu, który Pan daje Izraelowi po wyjściu z niewoli egipskiej jako tę ziemię obiecaną. Nazwany jest w Biblii Kenizytą, co oznacza, że najprawdopodobniej należał do klanu spokrewnionego z nacją Edomitów, który w pewnym momencie faktycznie zasymilował się z plemieniem Judy. I choć jego zasługi dla całego narodu izraelskiego są niewątpliwe, to jednak ta wzmianka na początku tekstu o podziale ziemi wydaje się niekonieczna, a przez to mocno zastanawiająca. Jednak jeśli wziąć pod uwagę całość sześciu rozdziałów księgi, to zobaczymy, że to, co robi Kaleb jako człowiek wierny, nienaganny, przyjmujący bez wątpliwości Boże Słowo i Boże plany, które rozpoznaje w postępowaniu najpierw Mojżesza, a potem Jozuego, właśnie on staje jako bohater, którego należy naśladować. W tekście 14 rozdziału Księgi Jozuego kilka razy pojawia się stwierdzenie, w nawiązaniu zresztą już do wcześniejszych tekstów, o tym, że Kaleb jest posłuszny słowu, które wypowiedział Pan przez Mojżesza, że podąża całkowicie za Panem i że obietnica dziedzicznej posiadłości jest odpowiedzią na wierność. Co więcej, Kaleb stwierdza, że, przeczytamy o tym w 10 wersecie, oto Pan zachował mnie przy życiu tak, jak obiecał. Jest to już bowiem 45. rok po tym, jak Pan wypowiedział to słowo do Mojżesza i jak Izrael odszedł na pustkowia. A ja mam teraz 85 lat, ale dzisiaj nadal jestem w pełni sił, jak wtedy, gdy wysyłał mnie Mojżesz. Nadal jestem zdolny stawać do walki i wracać. Proszę cię zatem o te góry, zgodnie z tym, co wypowiedział Pan owego dnia. Ty przecież słyszałeś słowo wypowiedziane owego dnia. Teraz siedzą tam Anakici. Miasta mają warowne i wielkie. Jeśli jednak Pan będzie ze mną, zniszczę ich, tak jak przyrzekł mi Pan. Kaleb doskonale wie, że słowo dane przez Boga, że Boża obietnica ma się wypełnić w jego życiu. Jest błogosławieństwem dla niego, dla jego rodziny, dla całego plemienia Judy. Ale jednocześnie wie i jest gotów do wzięcia odpowiedzialności za utrzymanie tej obietnicy. Człowiek, który ma doświadczenie manny spadającej z nieba, wie doskonale, że słowo daje możliwości. Dlatego chce zawalczyć o bardzo ważne miejsce, o Kiryat Arba, czyli miasto, którego późniejsza nazwa brzmiała Hebron. Jak zaznacza autor księgi, po zdobyciu tego miasta kraina odpoczęła od walk. Lektura kolejnych rozdziałów Księgi Jozuego pokazuje nam bardzo szczegółowy podział kraju. Pojawiają się miasta, rzeki, góry, doliny. Pojawiają się konkretnie wytyczone granice, aż wszyscy potomkowie Jakuba zostają obdarowani ziemią. Cała historia rozpoczęła się od prośby Kaleba, jednego z dwóch zwiadowców, którzy namawiali Mojżesza i cały lud do tego, by iść za głosem Boga, by zdobyć ten kraj, który Bóg obiecał, by wziąć go w posiadanie, bo Bóg obiecał. A zakończona zostaje wzmianką, że także Jozuemu, synowi Nuna, potomkowie Izraela dali wśród siebie dziedziczny dział, bo taki był nakaz Boga. Przekazali mu zgodnie z jego życzeniem miasto Timnat-Serach w górach Efraima. Odbudował to miasto i w nim zamieszkał. I przeczytamy na podsumowanie tych sześciu rozdziałów. Zgodnie z tym losowaniem kapłan Eleazar, Jozue, syn Nuna i starszyzna rodowa dokonali wobec Pana w Shilo przy wejściu do namiotu świadectwa podziału dziedzictwa między plemiona Izraela i poszli, by wziąć w posiadanie tę krainę. I znów Bóg dotrzymał słowa, a człowiek został zaproszony do tego, by współpracować z Bożą obietnicą, by odkrywać w zwyczajnym, codziennym życiu, w tej mozolnej walce o swoje być, bardziej być niż mieć, odkrywać Boże działanie, Bożą obecność, przekonywać się nieustannie, że Pan zastępów naprawdę chce błogosławić tym, których wybrał, których zaprosił do wzięcia udziału w tej niesamowitej historii. Bo taką właśnie jest historia miłości Boga do człowieka. Tak niesamowity jest Bóg, który każdego z nas zaprasza do dialogu, do bliskości i który dla nas, o czym dobrze wiemy, przygotował coś więcej niż tylko ten świat. Ale o tym powiemy sobie już w naszym kolejnym spotkaniu.